I teraz pytanie odnośnie młodych ludzi. Wspomniał pan profesor o młodych ludziach, którzy, przypomnijmy, bardzo, bardzo wiele miesięcy spędzili przy komputerach nie dla przyjemności, nie dlatego, że są wciągani, wciągnięci czy włączeni w tę sieć, o czym mówiliśmy wielokrotnie drzewiej wcześniej, prawda? O zagrożeniu od internetu, sieci, o tych wszystkich uzależnieniach behawioralnych, tylko z powodu obowiązku uczestniczenia w zajęciach. To wszystko się zmieniło, bo stres, zespół stresu pourazowego dotyka każdego z nas niezależnie od wieku, prawda? Może dotknąć
tak.
Pewnie dotyka także tych młodych. Czy biorąc pod uwagę ich zachowanie, czy ewentualnie jakieś spostrzeżenia, obserwacje, no i nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że ten problem dotyka już mojego dziecka. Co robić?
Mnie się wydaje z obserwacji takich własnych, ambulatoryjnych, klinicznych, że ten problem oczywiście u młodzieży jest wszechogromny, a o jego skali dowiemy się dopiero wtedy, kiedy opanujemy go w większości. Sądzę, że ten problem uzależnienia od internetu, od telefonu komórkowego, uzależnienia od gier internetowych, dopiero się dowiemy, bo na razie mamy tylko wierzchołek góry lodowej. Wtedy, kiedy oni pójdą do szkoły, to się okaże, jak to jest naprawdę. Czy nie będą chcieli chodzić do szkoły, czy nie będzie to taka sytuacja, że 5- czy 8-klasista będzie cierpiał na lęk separacyjny, będzie mówił swoim rodzicom, że czuje się bardzo źle, zostanie w domu i ten czas poświęci na cały czas nagranie.
Tak może
tutaj
być.
Tutaj można powiedzieć, że gry internetowe bardzo okłamują, prawda? Bo one też okłamują w sensie, żeby nie przestrzegać reżimu sanitarnego, bo mamy jeszcze kilka żyć za marczu, prawda?
Możemy sobie jeszcze
kilka żyć odpalić. Wydaje mi się, że też będzie to problem, jeżeli chodzi o młodzież, bo mam takich pacjentów, którzy wcześniej cierpieli na zespół natręt, na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, na nerwice natręt i ponieważ zalecenia sanitarne jakby sprzyjają zachowaniom zbliżonym do nerwicy natręt, szczególnie tak zwanej ablutomanii, czyli przymusowe mycie rąk, że ci ludzie, ta dwójka zdecydowanie pogorszyła się, mimo tego, że już była w całkiem niezłej formie przed pandemią, leki działały zaskakująco dobrze. Natomiast w tym momencie to jedyna dwójka jakby moich pacjentów ambulatoryjnych, którzy wyraźnie pogorszyli się w przebiegu tej pandemii. A ponieważ każdy z nas ma troszkę w sobie anankastyczności, czyli skłonności do perfekcjonizmu, skłonności do natręt, myślę, że należy też to apel jakby do lekarzy, do psychiatrów, żeby ten element nerwicy natręt lepiej poznać, nawet jeżeli pacjent cierpi na coś zupełnie innego, cierpi na depresję na przykład, żeby od czasu do czasu odpytywać w chwili obecnej i po zakończeniu pandemii, czy nie dzieje się coś wyraźnego w sensie nerwicy natręt, bo ta nerwica natręt może zupełnie sparaliżować funkcjonowanie. Przyjmiemy sobie, że ochronimy się przed pandemią, przed wirusem, wtedy, kiedy będziemy myli 77 razy dziennie ręce, prawda? I pójdzie nam 3 mydła w ciągu jednej doby. Ale tam jest pułapka tego typu, że myję 77 razy i nagle dochodzę do wniosku, że poprzednio jeden sobie opuściłem i to jest w tym momencie 76. Muszę umyć jeszcze raz, żeby było 77. I w tym momencie uzyskuję jednak pewność, kiedy już umyłem 77 raz, że to jest 78. Co mogę zrobić? Zacząć myć od nowa. Także spójrzmy na tą górę lodową w sensie uzależnień i również w sensie natręt i zwracajmy na to uwagę w kontakcie z naszymi pacjentami.
Tu także lekarze rodzinni pewnie, prawda? Bo mogą się zaczynać różne sytuacje.
Ja muszę powiedzieć, że mam znakomite doświadczenia. Miałem 2 kursy, łącznie 24 godziny wykładu. 2 kursy dla lekarzy rezydentów przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. I muszę powiedzieć, że ich wiedza jako lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat psychiatrii jest naprawdę, naprawdę znakomita. Ja kiedy kończyłem swoje studia, mimo tego, że szedłem na psychiatrię, na specjalizację z psychiatrii, takiej wiedzy nie miałem. Ja uważam, że ci lekarze rodzinni odwalili kupę dobrej roboty w tym czasie pandemii, nie tylko w sensie detekcji zakażenia, ale również właśnie w oddziaływaniach takich sensu stricto psychoterapeutycznych, bo to, co oni robią, to wsparcie, to jest rzeczywiście psychoterapia. A nadal odczucie dotyczące psychiatrów, ten wizerunek psychiatry nie jest jeszcze taki dramatycznie powszechny, ten dobry.
No tak, powoli się zmienia.
Może się kojarzyć z Hannibalem Lecterem, no miejmy nadzieję, że nie. Natomiast muszę powiedzieć, że dużo łatwiej porozmawiać na temat problemów psychicznych ze swoim lekarzem rodzinnym niż nawet całkiem dobrym psychiatrą. Psychiatra pewnie w tego typu sytuacjach dopiero wtedy, kiedy nasze oddziaływania, mówię nasze w sensie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, nie spełnią zasad sukcesu terapeutycznego. Natomiast wydaje mi się, że nasi słuchacze przy problemach natury psychicznej powinni się kierować do lekarzy rodzinnych. Tym bardziej, że zjawisko częste, a niekoniecznie związane z pandemią, czyli zjawisko depresji, jest bardzo dobrze leczone aktualnie. Wystarczy znać kilka standardów terapii, żeby zdecydowanej większości pacjentów pomóc. Także nie ma się co męczyć ze swoimi problemami, liczyć, że one przejdą, zasypiać z taką nadzieją, że jutro ich nie będzie. Nie, jeżeli zasypiamy z nadzieją, że jutro będzie wszystko w porządku, to niestety, kiedy przychodzi jutro, to budzimy się jeszcze w gorszym nastroju.
Bardzo często, kiedy rozmawia się ze słuchaczami, ze znajomymi, prawda, rozmawiamy między sobą, to okazuje się, że ten czas pandemii i ten rytm, który zwykle towarzyszył nam przecież, zupełnie uległ zmianie, uległ zupełnej zmianie, bo nawet taka praca, zamiana domu, ci, którzy pracują zdalnie, na biuro, mieszanie ról, pór i tak dalej, to sprzyja pewnemu wybiciu się z rytmu, nieprawdaż?
Ja myślę, że bardzo cenna uwaga na temat tej takiego mieszania się, kontaminacji ról, prawda? My funkcjonujemy zasadniczo w czterech głównych rolach psychospołecznych. Przypomnę, jakie to są role, bo
bardzo proszę.
Takie oczywistości są nieznane. Jest to rola rodzinna, zawodowa, środowiskowa i wreszcie spędzanie czasu wolnego. I w tym momencie dochodzi do tego mieszania, prawda? W ciągu dnia uważamy, że musimy sobie uciąć małą drzemkę, odpocząć. W związku z tym nie śpimy w nocy. Przynosimy, czy mamy swoją pracę w warunkach domowych. W związku z tym nie musimy o określonej godzinie wstawać. Ja uważam, że jednym z ważnych czynników jest higiena snu. Ta higiena snu powinna jednak powodować, że ludzie dorośli śpią 7-8 godzin, nie mniej niż 6 i nie więcej niż 9, bo to niestety potem powoduje rozchwianie się tego zegara biologicznego i to przez wpływ na melatoninę, na kortyzol, jakby stabilizuje nas. W związku z tym wtedy jesteśmy mniej podatni na urazy psychiczne, poziom tego kortyzolu, hormonów, stresu, jak to się kiedyś mówiło, jest tutaj niesłychanie istotny. A on w dużej mierze zależy od zachowania rytmu dobowego.